Witamy Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
W tej poświątecznej atmosferze jesteśmy wszyscy mocno chyba wyluzowani.
O tak, ja na pewno.
Część z nas będzie jeszcze sobie odpoczywała przed nami Sylwestrem.
Zazdrościmy tym, którzy odpoczywają sobie w pracy dzisiaj. No ale ja nie narzekamy.
Przyznam się, że tak pozostając w duchu Bożego Narodzenia, nie zazdroszczę ludziom tego, że sobie odpoczywają. Przystąpmy zatem do poniedziałkowego otwartego mikrofonu. Była to akurat Wigilia i Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Zastanawialiśmy się nad wielkim dziedzictwem kulturalnym wiary w Boże Narodzenie. Pozostańmy raczej w sferze, że wierzymy w to, że ten fakt miał miejsce, chociaż nauka próbuje dowieść, moim zdaniem, nie całkiem to jest potrzebne. I warto się zastanowić nad tym religijnym wymiarem tego święta dzisiaj, co z niego pozostało. Pytaliśmy o to naszych słuchaczy, co dla nich jest najważniejsze w tym właśnie duchowym wymiarze Świąt Bożego Narodzenia.
Jak wpływa po prostu religia i przyjście Chrystusa na świat? Jest to taka nasza nadzieja na to, że ludzie będą stawali się z roku na rok lepsi, że zamilkną wojny, spory, że ludzkość zajmie się, jak pomóc chorym, jak pomóc niepełnosprawnym.
To, co ojciec mnie przesłał, tą wiarę w religię, ja to przesyłam swoim dzieciom i nic zmieniać nie będę. Tym wszystkim, co w tym roku skorzystali z narodzin w swoich rodzinach, życzę, żeby się z tego cieszyli, pielęgnowali, wszak to pokolenie jest naszej przyszłości. Natomiast tym wszystkim, którzy dzisiaj zasiądą do stołu i zabraknie kogoś bliskiego, który był, niech ten, który narodzi się dzisiaj nocy i przyjdzie po raz wtóry, niektórym pierwszy raz, drugi, trzeci, może dziesiąty, tym pierwszym błogosławi, a tym drugim da ukojenie.
Bo właśnie sensem tego święta jest to, żeby serca ludzi poruszyła niedola świętej rodziny, zwycięzcy śmierci w zwykłej stajni pośród zwierząt. I chodzi właśnie o to, że ważne jest, żeby ludzie zachowali wobec wszystkich uprzejmość i życzliwość. Gdyż jak powiedział święty Paweł, gdybym posiadał wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Cóż ja mogę życzyć ludziom? Pokój ludziom dobrej woli.
Pan miał, panie Adamie, przyjemność w Wigilii rozmawiać z słuchaczami. Jakie pana są refleksje na temat tego ducha?
O, Duch Świąt jest żywy. Jeśli wnioskować po opiniach i refleksjach naszych słuchaczy, to przeważa takie tradycyjne podejście do świąt i całkiem spora refleksja religijna temu towarzyszy. Ja jednak chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział o tym, że narodziny Chrystusa są nie do końca
pewne
udowodnienia czy historyczne, ale od tego czasu, kiedy wątpiono w historyczność osoby Jezusa, minęło sporo czasu, pojawiły się nowe odkrycia archeologiczne na terenie Izraela. Spór właściwie w tej chwili dotyczy tego, czy 25 grudnia jest dniem Bożego Narodzenia, czy też Chrystus narodził się w inny dzień, bo 25 grudnia to święto Słońca Niezwyciężonego, Sol Invictus.
Tak.
I pierwotne chrześcijaństwo, chcąc pozyskiwać nowych wyznawców, chętnie obchodziło Boże Narodzenie w dzień narodzin Słońca Niezwyciężonego. I pierwotne, bardzo wczesne wizerunki Chrystusa zachowały się. To jest fakt, bo to są, powiedziałbym, artefakty albo archeologiczne, albo widzimy to na zachowanych malowidłach lub freskach w każdym razie, Chrystusa przedstawianego właśnie jako Słońce Niezwyciężone. Chodziło tutaj też o pozyskanie nowych wyznawców. Nie było to do końca aż takie wrogie przejęcie tych pogańskich świąt,
no tak,
jak to kiedyś sądzono.
To były czasy, kiedy pewną rewolucją jakby w sferze religijnym, w sferze sakrum było to, że był to jedno bóstwo, a nie wielobóstwo, tak jak w Rzymie. I tutaj chciałbym...
Z pewnością. Natomiast chrześcijaństwo niosło pewne rewolucyjne przesłanie w wielu wymiarach. Oryginalnym wkładem chrześcijaństwa i samej osoby Jezusa, który przecież nauczał, miał uczniów. Ci uczniowie spisali jego dzieje i słowa w Ewangeliach. Jego uczniowie wyruszyli do Rzymu i do Damaszku nauczać, pozyskiwać nowych wiernych, a więc tutaj mamy do czynienia z całą sumą twardych historycznych faktów. I oryginalnym wkładem Jezusa, jak twierdzi wielu teologów czy wielu historyków, jest miłosierdzie.
Ustanowienie niejako innego, jak w tamtym środowisku, kwestii wolnej woli i tej pewnej podniesienia poprzeczki moralnej, że jesteśmy niejako odpowiedzialni za swoją pozaziemską pozażyciową przyszłość za pomocą, my możemy sobie zasłużyć dobrych uczynków.
I ten miks myśli judaistycznej z myślą także pogańskiej, greckiej filozofii stworzył bardzo taką oryginalną religię. Zresztą sam fakt Bożego Narodzenia. Rodzi się bezbronne dziecko, a nie tak jak Bóg Zeus wśród...
I nie rodzi się, aby zwyciężyć.
Właśnie, gromowładne wśród błyskawic. Tylko rodzi się bezbronne dziecko po to, żeby
nas
zbawić,
żeby wygrać bezbronnością, prawda? Miłością.
I to jest również...
To jest niesamowicie silny przekaz.
Rewolucyjna koncepcja, bardzo silny przekaz.
Ja tak się na tym zastanawiam, że są ludzie, którzy próbują sferę sakrum wyrzucić z życia publicznego i właściwie jeśli iść tym...
Czynią problem, nam wszystkim
krzywdę.
To znaczy
wyrzucimy miłosierdzie jako pewien boski nakaz.
Co nam zostanie?
Wysoką poprzeczkę moralną, którą sobie nakładamy. Oczywiście to nie jest tak, że instytucja, która stoi za tym przekazem, jest bez winy, bez grzechu i tak dalej. Ale
oczywiście.
To jest wielkość, moim zdaniem, wielkość nowiny, czyli Nowego Testamentu, właśnie polega na tym, że ona zakłada, że ludzie nie są doskonali, ale jednocześnie
otwiera... I że mogą być dobrzy.
I otwiera im drogę ku prawdzie i ku dobroci.
Tak.
W tym wszystkim jest jeszcze jeden fenomen, jak już zahaczymy o początki chrześcijaństwa, że przecież w Rzymie była to religia bardzo ostro tępiona, właśnie z powodu tego, że...
Od czasu do czasu jedynie. Też, jeśli poczytamy rzymskie źródła, to cesarz Hadrian lub Trajan, chyba jednak Hadrian, zastanawiał się bardzo poważnie, żeby w Panteonie umieścić figurę Jezusa. Jego doradcy odradzili mu to, będąc pewnymi, że religia ta, ze względu na bardzo silny przekaz, zniszczy państwową pogańską religię rzymską, i Hadrian się zawahał, ale...
I niewykluczone, że zniszczyła. Co prawda to jest takie gdybologia, ale chodzi mi o pewną rodzaju...
Zniszczyła, bo chrześcijaństwo przejęło tradycję, częściowo przejęło tradycję pogańskiego Rzymu, częściowo ją zniszczyło, odesłało w niepamięć, ale przecież nie do końca, bo kiedy wyjeżdżam do Rzymu, to widzę wysiłek wielu papieży, którzy chronili pogańskie rzeźby, wizerunki pogańskich bogów i zakładali muzeum.
To jest to miłosierdzie, że historii nie da się zaprzeczyć, ona była.
Dokładnie.
Z drugiej strony zwycięstwo słabego, małego Jezuska, który jako palec goły leży sam w tej stajence cichej, pokazuje, że w tym jest rzeczywiście siła. I to jest taka ciekawa rzecz, że ja tak zastanawiałem się do dzisiejszej audycji, że początkowo Cezarowie, którzy dla siebie żądali uznania siebie za bogów, nagle dostają w swoim państwie coś przeciwnego. To takie powołanie się na tą dwustronność monety, cesarzowi co cesarski, a Bogu to Bogu, to jest zaprzeczenie boskości Cezara przecież. I nagle w tym systemie, w którym Cezar był świętym czy był Bogiem, nagle pojawia się pomysł, żeby z tego uczynić religię państwową, czyli cesarz jako Bóg postanawia wycofać się przed tym bezbronnym dzieciątkiem i uznać wyższość tego małego dziecka, mówimy to oczywiście metaforycznie, nad swoją władzą. To jest niesłychany punkt.
Cesarz Konstantyn uznał, że chrześcijaństwo może być nie tylko użytecznym mitem, ale także realną siłą spajającą fundamenty Imperium Rzymskiego.
No i właściwie do reformacji ta siła spajająca ciągle była. Zastanawiać się będziemy pewnie jeszcze przez jakiś dłuższy czas, czy ona ciągle spaja.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartku, bo pomiędzy poniedziałkiem, jak państwo wiecie, a czwartkiem były dwa dni miłych spotkań rodzinnych, także to, co jest ciekawe, to właściwie to, że mamy okazję trochę wyhamować w tym wyścigu o lepszy byt, porozmawiać sobie z naszymi bliskimi, może nawet w gronie przyjaciół. Pytaliśmy naszych słuchaczy, o czym oni rozmawiali i jak oni odbierają ten czas takiego odpoczynku.
Nie mam dobrych kontaktów z rodzicami. I w ubiegłym roku poprosiłam rodziców na Wigilię. Niestety odmówili mi w tym roku, pomimo tego, że nie widzieliśmy się, nie rozmawialiśmy wiele miesięcy. Zdecydowałam się ponownie wyciągnąć rękę i dzień przed Wigilią udałam się do nich, poprosiłam. No i tym razem mama się zgodziła, gościłam u mnie na Wigilii.
No po prostu na święta wspominaliśmy tych, których nie ma. To znaczy, to są bardzo, bardzo świeże są wspomnienia. Wspominaliśmy tych, których nie ma. Temat zwany szeroką polityką w ogóle nie zaistniał.
Czas nam upłynął wczorajszy dzień na wspominkach, na porównaniach i doszliśmy do wniosku, że jest lepiej, o wiele lepiej i powinno być ciągle lepiej. Świat idzie do przodu.
W takim gronie najbliższym wiadomo i dzieci są, dzieci się bawią, szczególnie te prezenty jak otwierają, tak, ale jeśli chodzi co do rozmów, to wspominamy właśnie tak jak większość ludzi to, co było kiedyś, ale na tym wszystkim się nie kończy, tak i opowiadamy o różnych filmach, wiadomo, jak tam już starsi się spotykają, oni mają swoje inne tematy, w sensie filmów, jakie oglądane kiedyś były, jak to było spędzane wszystko. No i jest wesoło przede wszystkim i to jest najważniejsze, żeby w te święta właśnie trzymać ten świąteczny nastrój, mimo że nie ma tego śniegu.
To jest taki czas, żeby tych brudów nie wyciągać, żeby wszyscy żyli w zgodzie w Polsce. Jest taki czas, czy nie wiadomo, co nas czeka.
Pytanie było takie trochę intymne. Próbowaliśmy wniknąć nieco w atmosferę świąt, ale uzyskiwaliśmy dzisiaj bardzo interesujące odpowiedzi na pytanie, o czym rozmawiamy, czy no o czym rozmawialiśmy przy świątecznym stole. Wielu dzwoniących do nas radiosłuchaczy podkreślało, że w takich prywatnych rozmowach mówili o religii, o fenomenie tych świąt, wspominali swoje dzieciństwo. Natomiast kilka osób przeczytało na portalu internetowym Sputnik wywiad, jakiego Lech Wałęsa
wrócimy do Lecha Wałęsy. Bo ja
także całkiem nie udało się dzisiaj uniknąć sporów polityki, bo były też głosy oceniające postawę Lecha Wałęsy.
Do tej rozmowy jakby wrócimy, bo to jest pewien ciekawy przypadek i takie mam wrażenie, że warto o tym rozmawiać właśnie szczególnie przy okazji Bożego Narodzenia, kiedy mamy noże i broń pochowaną i używamy raczej tego miłosierdzia bardziej do oceny tego, co ludzie robią, niż jakichś ostrych słów i tak. Ale chciałbym wrócić do pewnej takiej rzeczy związanej z tymi rozmowami przy stole. Ta tęsknota za dawnymi czasami mnie jakoś skłania do takiej oczywistej konstatacji, że kiedyś zjazd rodzinny na Boże Narodzenie, czy jakby ten czas był związany z pewnym wysiłkiem, trzeba było przyjechać, przygotować się.
No tak, często ileś, to była wyprawa.
Ilość kartek się wysyłało z życzeniami. Dzisiaj mamy telefony, smartfony, komunikujemy się błyskawicznie i właściwie nie ma tej tęsknoty za kontaktem z kimś bliskim, bo mamy ich niejako na co dzień. A mimo wszystko, gdzieś ten urok tych świąt pozostaje. Ma pan też takie wrażenie, że...
Tak, mam takie same wrażenie, ponieważ kontaktujemy się na co dzień, ale kontaktujemy się trochę inaczej. Natomiast tutaj nawet język, jakiego używamy, jest taki bardziej przyjazny, ciepły.
Mamy czas.
Właśnie, mamy czas dla siebie.
A poza tym może
to wiele zmienia.
A poza tym może to jest tak, że zgodnie z prawami fizjologii, skoro nasze żołądki są zajęte trawieniem rzeczy smacznych, to mózg nie ma jakby tych bodźców za dużo i nie, nasza myśl nie krąży zbyt szybko, w związku z tym i agresji w nas jest mniej. No i jak już jesteśmy przy agresji i przy jakby trudnych rozmowach, to w zasadzie możemy wrócić do pana prezydenta Lecha Wałęsy. Chciałbym, abyśmy rozmawiali o tym temacie w duchu miłosierdzia, tak bym powiedział. Moim zdaniem mamy pewnego rodzaju w tej dyskusji, która się wokół pana Lecha Wałęsy toczy, pewnego rodzaju, takie mam wrażenie, z jednej strony niezrozumienie, a z drugiej taką przykrą prawdę, że Lech Wałęsa jest tworem wykreowanym marketingowo z jakichś powodów i istnieje jako w pewnym sensie byt mityczny. I ten byt mityczny, kiedy odzywa się swoim własnym głosem i mówi swoim własnym tekstem, to jesteśmy zadziwieni, może zażenowani, może nawet oburzeni.
Z pewnością jest to osoba, która za życia stała się mitem. I mamy problem z osobą Lecha Wałęsy, bowiem z jednej strony są jego dokonania na rzecz wolności. Oczywiście one są też kwestionowane. Tak?
Mamy taką historię, tak jak i z Piłsudskim, prawda? Że jest uznawany za tego głównego.
Obok niego jest Dmowski, Paderewski,
a tych drugich
Daszyński,
jakby nie widzimy. I też istnieje
Anna Walentynowicz i bardzo wielu innych
no i żyjących jeszcze
ludzi.
Przecież Andrzej
tak.
Gwiazda, który ciągle jest na wysokim poziomie, jakby to powiedzieć, kompetencji.
Absolutnie tak. Ale ten mit, jak pan zauważył, Lecha Wałęsy był kreowany przez całe lata i teraz widzimy na tej pomnikowej postaci liczne rysy. I wracając do tego wywiadu w Sputniku, bo on prowokuje nas do kolejnych rozważań na temat Lecha Wałęsy, to Lech Wałęsa kokietuje Władimira Putina i niestety czyniąc tak stawia się obok Marine Le Pen, szefowej francuskiego ruchu o nazwie Zgromadzenie Narodowe, dawniej to się nazywało Front Narodowy i można byłoby powiedzieć, że to oczywiście jest jego sprawa i nie warto byłoby sobie tym zawracać głowy. Jednak Lech Wałęsa zrobił coś znacznie gorszego. Podważył sens sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i sens naszej przynależności do NATO, ponieważ powiedział w tym wywiadzie dla Sputnika, cytuję, bliżej nam do Moskwy niż do Nowego Jorku. No jak znam życie, to on się z tego wycofa, z tych słów pod wpływem krytyki i jak zwykle powie, że został źle zrozumiany. Natomiast no niestety w sferze twardych faktów Lech Wałęsa podważa polską rację stanu i to robi w trakcie starań naszego rządu o stałe bazy USA na terenie polskim. To jest moim zdaniem zwykłe warcholstwo, żeby tego gorzej
znaczy,
nie nazwać.
Ja bym tak nie nazwał tego, bo jak ja czytałem może dosyć tendencyjne skróty z tego, ale mam stosunek do Lecha Wałęsy taki, że on nie dorósł do swojego mitu. To jest taka przykra konstatacja, że stworzono mit, który jest ponad jego osobistą miarę i on nie jest w stanie udźwignąć tej historycznej odpowiedzialności i tych wszystkich swoich błędów, bo ja dostrzegam bardzo dużo w tym jego wywiadzie dobrej woli, pewnych oczywistych praw, aczkolwiek brakuje mu tego geopolitycznego backgroundu. I w związku z tym to nie wynika ze złej woli, takie mam wrażenie, tylko wynika z tego, że on się słabo orientuje.
Oczywiście możemy oceniać inaczej, w takim duchu, jak pan proponuje, w duchu ewangelicznego miłosierdzia. Ale on dla Zachodu jest takim pełnowartościowym politykiem i jeżeli on powiedział to, co powiedział, to w Stanach Zjednoczonych nie będzie to odbierane jako no, gaworzenie Lecha Wałęsy, do którego my takiego gaworzenia jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jako być może zapowiedź no, powstawania jakiegoś silnego stronnictwa prorosyjskiego w Polsce.
No tak, panie Adamie, nie zmienimy tego nastawienia, rozmawiając o tym w Radiu Zachód. To, co sobie na Zachodzie o nas pomyślą, to pomyślą. Właściwie dla naszych słuchaczy, dla pana i chyba dla siebie też, takie przeświadczenie, że jeżeli jesteśmy twardo usadowieni, czy stoimy twardo na gruncie ewangelicznych zasad, to prawda i dobro będzie ostatecznie górą, mimo pewnych kłopotów, cierpień czy trudności, które będą nam po drodze. Mam wrażenie, panie Adamie, że się już nie spotkamy przed Nowym Rokiem. W związku z powyższym życzę panu, aby się te wszystkie ewangeliczne życzenia spełniły panu i naszym słuchaczom.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Do usłyszenia.